czym w ogóle jest łupek?
Łupek to jest forma skały, takiej skały filitowej czy serycytowej. Tam są różne odmiany tych łupków. I one występują w Sudetach, występują w naszych górach opaskich koło Jarnołtówka i Pokrzywnej. Tam są zresztą były kopalnie. No ale też koło Głupczyc w Chomiąży, a potem przechodzą właśnie na teren Czech i aż dochodzą do Słowacji. I były wykorzystywane w zasadzie jako materiał od pierwszej połowy XIX wieku, jako materiał pokryciowy, bo będę mówiła może o tym, że to był materiał pokryciowy. On pokrywał nie tylko dachy, bo łupkiem również pokrywano ściany zewnętrzne, a niektórych domów, albo szczyty, zwłaszcza od strony zachodniej, które po prostu pod wpływem silnych deszczów zamakały, więc w ten sposób chroniono je.
Łupek kojarzy mi się z kolorem takim szarym, grafitowym, a były różne kolory?
Były różne kolory. Na świecie występują w różnych kolorach, ale u nas jest taki, to się nazywa grafitowy, właśnie taki szary kolor. Natomiast występują jeszcze łupki zielone, występują łupki tak zwane purpurowe. One są takie odcieniu takiego czerwonego, ale nie tak mocno, jak nam sobie wyobrażamy, tylko taki bardziej stonowany kolor. No i występują te łupki na terenie Irlandii i Walii w Anglii. I jak ja zrobiłam wystawę taką pierwszą o dachu, bo muszę powiedzieć, że w tej chwili jestem na emeryturze i zajmuję się w zasadzie dachami.
Specjalistka od dachów.
Tak, niechcący. Tak wyszło, że ja jako etnograf, kobieta, jestem specjalistką od historycznych dachów. Po prostu trafiłam właśnie w taką niszę, ponieważ nikt w Polsce nie zajmuje się ani dachami historycznie, ani nie ma publikacji na temat dachów historycznych. Jedyne książki, jakie są w tej chwili w Polsce dotyczące, że tak powiem, dekarstwa i dachów, to są książki niemieckie tłumaczone na język polski. I prawdę mówiąc, no nikt się tym jakoś tak nie zajmował. Jak robiłam wystawę w 2009 roku nad poświęconą dachom, to prawdę mówiąc o łupku znalazłam tylko jeden materiał i to na dwie strony. I nie wiedziałam sama dokładnie nic na ten temat. No ale okazuje się, że jest tyle, że napisałam już chyba z 10 albo z 12 artykułów właśnie w miesięczniku Dachy. Dlatego, że to jest bardzo ciekawy temat, bardzo ciekawy. Może powiem tak, że na dachach w wielu krajach, gdzie jest dużo kamienia, a mało drzew, używano po prostu taki łupany kamień, ale łupany dość grubo. Na przykład byłam teraz w Szwajcarii, tam są faktycznie takie grube płyty, takie do 5 centymetrów dochodzące, takie same są we Włoszech, podobne duże płyty grube występują w Norwegii, a u nas ten łupek, właśnie te skały filitowe, one są tak, że dadzą się bardzo cienko, że tak powiem, łupać, stąd nazwa tego łupku. Dają się bardzo cienko łupać, tak, na grubość no, pół centymetra, centymetra, no i przez to są lżejsze, dach jest, że tak powiem, można bardziej okazały dach robić, no i mniej, że tak powiem, jest to związane z więźbą, prawda, czyli to były skały, które po prostu znajdują się na terenie no, gór, ale wykopywali je na zasadzie kopalni. Po prostu
takiej
to były
odkrywkowej.
Tak, nie odkrywkowej. To były kopalnie głębinowe, po prostu głębokie, głębokie na kilkadziesiąt metrów i tam drążyli chodniki. Kto się może powiem od tego, bo tak, łupek sobie leży na dachu i nigdy nie myślimy, kto się nim zajmował, jak się jego pozyskiwało, kto go obrabiał, kto go kładł, jakoś nad tym się nie zastanawiamy. A za tym wszystkim stoją ludzie i to ciężka, żmudna praca ludzka i warto o tym może powiedzieć.
Taka górnicza praca.
Górnicza, tak. To było normalne górnictwo, przy czym tu na terenach właśnie Sudetów w Czechach zostali do tego celu sprowadzeni, że tak powiem, górnicy z Niemiec, z terenu Saksonii i tam ze Schwarzwaldu, dlatego że oni jakby wcześniej nauczyli się pozyskiwać i obrabiać. I oni potem się rozrastali, jakoś żenili się między sobą, powstawały całe wioski takie żyjące swoim życiem. Zresztą to jest takie charakterystyczne, że ludzie, którzy zajmują się wydobywaniem i obróbką kamienia, tworzą jakieś takie zamknięte grupy, jakieś takie mają swoje...
I gdzie w Sudetach są takie wioski?
I one były takie wioski, no chociażby Chomiąże, ale na przykład na terenie Czech, tutaj tych terenów niskiego jesiennika, który przylega na Morawach do Polski, tam było w XIX wieku aż 52 kopalnie łupkowe. I tam właśnie ci ludzie potem się przyuczali miejscowi do tego i wszyscy pracowali przy tym łupku. Było
I
na to ogromne...
Przechodziło pewno w rodzinie z ojca na syna?
To był zawód rodzinny w zasadzie. Kobiety też pracowały przy łupku. Tylko, że nie. W kopalniach pracowali mężczyźni. Łupek, ale oni też wiedzieli, jaki łupek da się pozyskiwać na te płyty do pokrycia dachów. I już na miejscu robili, to znaczy przy samym wydobyciu już robili selekcję. Ten łupek, który się dawał obrabiać, to został wyciągany na wierzch, a ten, który był, nie nadawał się do obróbki dalszej, został, że tak powiem, wmurowany w ściany. Dlatego kopalnie łupkowe na przykład nie mają takich stempli drewnianych, jak mają kopalnie węgla czy inne kopalnie. Oni po prostu już od razu umiejscowali te budynki. W tej chwili, prawdę mówiąc, nie jest czynna żadna taka kopalnia, że można było wjechać i zobaczyć, ale Czesi robią takie próby, żeby właśnie udostępnić przynajmniej jedną czy dwie taką kopalnię do zwiedzania i o ile wiem, to te próby, że tak powiem, są mocno zaawansowane, także być może już w przyszłym roku będzie można taką kopalnię zwiedzić.
A jaka praca przypadała kobietom?
No, kiedy ten łupek został wyciągany na wierzch, to były takie kamienie i on się dał właśnie tak łupać w takie plasty, więc często kobiety same łupały.
A po prostu jakiś młot był?
Miały takie dłuto do rozcinania i do tego młot i to już nie była aż tak ciężka praca, także one też to przy tym pracowały. No bo to się cięło na takie, że tak powiem, właśnie takie plastry, tę skałę. Łupek ma to do siebie, że jest materiałem no, kamiennym, bardzo wytrzymałym, ale kruchym w obróbce, więc to była dość taka precyzyjna praca. I potem jeszcze w dodatku przycinało się na odpowiednie płytki, bo były systemy kładzenia tego łupku różne, więc do odpowiedniego systemu, a poza tym łupek był takim materiałem, że do każdego dachu, jakby architekt, który tam projektował dach z łupka, dopasowywał płytki, to znaczy on nadawał szyk, jakie te płytki mają być. Bo były płytki prostokątne, były płytki robione w łuskę, były płytki takie formowane na przykład w takim systemie francuskim jak dachówka, karpiówka. Były płytki ukośne. No, kładło się je też w bardzo wielu systemach, a nawet było tak zwane krycie niemieckie na dziko.
Na czym to polegało?
Że każda płytka miała inną wielkość, no ale to wymagało ogromnej umiejętności dekarza, który kładł ten łupek, bo on po prostu no, na zasadzie takiego wyczucia i właśnie jakiejś precyzji układał, że nie było to nic specjalnie określonego, jakiś tam konkretny wzór na tym dachu, ale ten łupek był świetnie pokryty i rzadko się zdarza.
I dekarze byli wyspecjalizowani specjalnie do robienia takich dachów łupkowych.
No tak, bo dekarze w zasadzie jako grupa oddzielna się tak wytworzyła dopiero pod koniec XIX wieku u nas, a w Czechach na przykład do tej pory dekarze i murarze to jest jedno i to samo w Czechach, że początkowo murarze, którzy murowali dom, również kładli dachy i dachówkami czy tam łupkiem, ale potem u nas się wytworzył jednak osobny zawód dekarza, no i dekarz, który umiał kłaść dachówki, musiał też znać się na łupku, ale też często byli dekarze, którzy byli wyspecjalizowani tylko w kryciem łupkiem, dlatego że no, wielkość tego łupku była różna. Poza tym bardzo często wieże na przykład kościołów czy jakichś tam kamienic były wykonywane z łupka, one już wymagały zupełnie innej techniki, były mniejsze. Często płyty były dostarczane jakiejś jednej wielkości, a dopiero przy kryciu dachu według jakiegoś szablonu te łupki dostosowano i obcinano do dachu.
Czy to był drogi materiał budowlany?
No wtedy był taki, ja wiem, dość drogi. Zresztą każdy materiał pokryciowy jest dość drogi, ale nie był taki drogi jak w tej chwili. Bo
kto,
teraz...
kto mógł sobie na to pozwolić?
No, w zasadzie tam, gdzie były te kopalnie łupka i gdzie była obróbka łupka, na przykład w Chomiąży, to jest tuż przy granicy czeskiej koło Głupczyc, to prawdę mówiąc stamtąd całe wsie były pokryte łupkiem. Czyli na przykład taka wieś jak Pilszcz, to są zdjęcia archiwalne, cała jest pokryta łupkiem, na przykład Branice, całe pokryte łupkiem, to na tych archiwalnych zdjęciach sprzed II wojny światowej widać, jak całe dachy, całe miejscowości są pokryte łupkiem. Ale z chwilą, gdy po wojnie przestały pracować te kopalnie, a przestały pracować no, z błahej przyczyny, ponieważ właśnie większość to byli Niemcy sudeccy i oni zostali po prostu wysiedleni w 1946 roku.
A nikt nie nauczył się od nich tego?
Tak, a ludność przyjezdna na te tereny, napływowa, w ogóle nie miała pojęcia o łupku i nigdy się z nim nie spotykała i po prostu te kopalnie u nas w Polsce upadły, nie są wykorzystywane. U nas łupek się wykorzystuje w tej chwili tylko na taki bardzo cienki gryz do papy, czy do jakichś robienia dróg. Ale tak nie używa się. W Czechach postąpili trochę rozsądniej, ponieważ po prostu zaproponowali, że ci, co chcą zostać, mogą zostać, a ci, co chcą wyjechać, to mogą wyjechać, wobec czego dużo tych rodzin zostało po prostu w Czechach, bo tam się niektórzy już urodzili, osiedlili, mieszkali od zawsze i tam zostali. I te czeskie kopalnie pracowały nawet do 90. lat XX wieku. I zresztą do tej pory tam parę jeszcze pracuje, bo Czesi się przyuczyli jakby do tego, ale jest to praca żmudna. Natomiast byłam w takiej jednej kopalni, która pod spodem kopalnia, nieużytkowana, na wierzchu obrabiają łupek, ale sprowadzony z Chin. No, kamień sprowadzać z Chin, gdzie się siedzi na kamieniu, to już jest w ogóle historia dziwna. Ale proszę Państwa, to są takie tematy naprawdę niesamowite. Byłam w Czechach na takiej konferencji w 2015 roku poświęconej otwarciu Muzeum Łupka w takiej niewielkiej miejscowości, miasteczku, który się nazywa Budiszow nad Budiszowką.
Niedaleko granicy.
Niedaleko, to znaczy za Opawą to jest. I powiem Państwu, że to jest niesamowite, że warto pojechać tam i zobaczyć, dlatego że nawet ktoś, kto nie ma pojęcia o łupku, to nawet nie wie, ile rzeczy było z niego robione, a poza tym jakie ciekawe rzeczy można tam zobaczyć.
Na przykład?
No, w Czechach łupek się nazywa Brzydlice, więc jest to Muzeum Brzydlice. Tak,
mało zachęcająca nazwa.
Mało takie Brzydlice właśnie, ale to jest tak, że na przykład tam można zobaczyć z łupka robiono tabliczki do pisania do szkoły, prawda? Takie...
A czym się pisało? Kredo?
Takim rysikiem. Też złupkowym rysikiem. I tabliczki do pisania w szkołach XIX-wiecznych, czy tam jeszcze do połowy XX wieku wielu, były robione na przykład na terenie Słowacji w takiej czarnej Mariance. To jest taka kopalnia, która do tej pory tam przynajmniej też robią muzeum i wydają różne materiały. I tam, ja byłam sama zaskoczona, jak słyszałam, że tam w ciągu roku robiono 8 milionów tych tabliczek. Wysyłali je na cały świat. Na cały świat je wysyłali, łącznie z Ameryką. Do łupek stosowano do tych płyt grających, takich dużych.
Czarnych.
Czarnych płyt, tak, stosowano. No, łupek stosowano też do ebonitu, do różnych takich części składowych, ale przede wszystkim to był materiał właśnie taki pokryciowy na dachy. No i obróbka, wydobywanie, obróbka, wszystko to jest tam proces pokazany, łącznie z taką jakby formą kopalni, łącznie z tym, jak tam ludzie mieszkali. No, bardzo ciekawe muzeum, polecam naprawdę, bo pokazane są i dachy, i wózki, i różne tam historie, które towarzyszyły też tym wydobywaniu i tym kopalniom. Natomiast ja byłam jeszcze w ramach właśnie tej konferencji, zawieziono nas na taki teren, gdzie były trzy kopalnie i trzy wsie, które obsługiwały te kopalnie, i one zostały wysiedlone, dlatego że wojska rosyjskie zrobiły sobie tam poligon. No i zostało tak, jak zostało, czyli zostały wysiedlone, już domów nie ma, no tylko fundamenty tam widać, ale zostały na przykład kwiaty, zostały drzewa owocowe, jeszcze tak w ślad po tym, no i zostały te ogromne hałdy właśnie tego łupka w czasie obróbki, który został, że tak powiem...
Przygnębiający raczej widok chyba.
Przygnębiający, ale bardzo ciekawy, z tym, że zdjęć nie mogę udostępniać niestety, bo to jest jednak teren dalej objęty ochroną wojskową. No ale sam fakt, że właśnie tak blisko obok siebie były te kopalnie i te wsie położone, i że oni żyli w takich jakiejś symbiozie, tak, ci ludzie byli złączeni poprzez los i poprzez to, czym się zajmowali. Jeszcze jest bardzo ciekawe, właśnie też niedaleko tego Budiszowa nad Budiszowką, ale już bliżej Opawy, jest taka ścieżka dydaktyczna poświęcona właśnie kopalniom i łupkowi. I ona i zakończona z takim imaginarium, to się tak nazywa, czyli taką jakby formą muzeum, ale taką niewielką przy karczmie. Zrobił to taki pan, który się nazywa Peter Zachnasz. On, że tak powiem, udzielał się w takiej Matice Śląskiej i bardzo i robi po prostu co roku takie konferencje, takie zjazdy z OTTK, czyli o Polskim Klubem Krajoznawczo-Turystycznym. I on właśnie kupił sobie na takiej hałdzie łupkowej domek. Kupił sobie. Okazało się, że ten domek to był właśnie domek należący do jednej z kopalni, jako taki domek administracyjny dla pracowników administracyjnych, i tuż za jego domkiem, czy przy jego domku, jest w ogóle taka dziura ogrodzona, i to jest właśnie wejście do tej kopalni. I on tak się jakoś zainteresował tym wszystkim, że potem właśnie zrobił taką ścieżkę dydaktyczną, którą można oglądać.
Ileż my zawdzięczamy takim pasjonatom.
Pasjonatom. Są to miejscowości, które się nazywają Zalużne Mokrzynki. I właśnie tam jest taka trasa chyba 3-kilometrowa, można sobie pochodzić, pozwiedzać właśnie wejścia, zobaczyć wejścia do tych kopalni, no ale też pokazuje tam piękne właśnie takie zdjęcia stare, pokazuje, jak ludzie obrabiali ten łupek, jak to wszystko, bardzo ciekawe rzeczy, naprawdę. I byłam też właśnie takiej już nieczynnej kopalni, gdzie są pokazane systemy kładzenia tego łupku, jeżeli chodzi o dach. I powiem, że naprawdę bardzo ciekawe, poza tym ludzie też ciekawe rzeczy opowiadają. Natomiast dla mnie było dużym zaskoczeniem, że tu na Śląsku Opolskim, a zwłaszcza w powiecie brzeskim, nyskim i prudnickim, bardzo wiele domów, takich właśnie bogatych, zamożnych domów piętrowych, ale też stodół, które były bardzo istotne pod koniec XIX wieku, pokryty jest łupkiem we wzory. I to w takim łupkiem grafitowo-purpurowym te wzory są, a czasami nawet są jeszcze jakiś taki inny odcień, czyli bardzo jasny, taki prawie zbliżony do jasno-popielatego koloru. No i dziwiłam się, bo przecież nasz łupek jest właśnie grafitowy.
I no skąd i dowiedziałaś skąd? Się, przyszedł ten purpurowy?
No właśnie, i prawdę mówiąc nie mogłam na ten temat nic znaleźć, bo właśnie jedyne najbliższe miejsce wydobywania łupka purpurowego to jest Walia i Irlandia. I okazuje się, że dowiedziałam się też zupełnie przez przypadek, że statki, które jechały do Anglii po wełnę, która była wtedy, no, że tak powiem, mocarstwem, jeżeli chodzi o wełnę, musiały mieć pewną wyporność, bo wełna lekka, prawda? Te wszystkie sukna lekkie, wobec czego, żeby dociążyć te statki,
stosowały łupek.
Brano w podróż, że tak powiem, łupek. I ten łupek, że tak powiem, trafiał na nasze tereny, ale o dziwo, on nie występuje w ogóle w Czechach. Nawet na pałacach, nawet na kościołach nie ma tego łupka. Tam no, raczej jest taki albo jasny, albo jest grafitowy. Natomiast u nas właśnie na Śląsku, i to mniej nawet na Śląsku, bym powiedziała, dolnym, który jest też przecież bardzo bogaty, ale tam głównie pałace i takie budynki użyteczności publicznej, takie bardzo bogate kościoły, jakieś ratusze takim łupkiem były kryte, ale tu na Śląsku Opolskim bardzo często chłopi na wsiach posiadali i to na stodołach, wydaje się, jak, na czym to polega. I powiem tak, że wracając do tej pierwszej części, ludzie swój status społeczny, swoją zamożność podkreślali w różny sposób i właśnie podkreślali również poprzez pokrycie dachu.